Radiowy poradnik medialny.
Daniel Wojciechowski, dzień dobry, w sobotni poranek w radiowym poradniku medialnym. Moim gościem jest dzisiaj pan Rafał Cichocki, kierownik Centrum Cyberbezpieczeństwa Morskiego, Uniwersytet Morski w Gdyni. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Należałoby zacząć od pewnej rzeczy, od SMS-a, który dostałem z takiego dziwnego numeru, zaczynającego się od 459, to już budzi pewien mój niepokój. Hej, jestem Soren. Mam pewne informacje o pracy, które jak sądzę mogą cię zainteresować. Masz teraz chwilę na rozmowę? Brzmi jak oszustwo.
Bo jest oszustwem. Proszę państwa, rzeczywiście, jeżeli otrzymujemy SMS-a, który ma bardzo mało informacji, ale jednocześnie obiecuje nam coś atrakcyjnego dla nas, a numer, z którego pochodzi ta wiadomość, jest dla nas nieznany, a w szczególności jak jest z innego kraju, to możecie państwo śmiało założyć, że jest to próba oszustwa, próba wciągnięcia państwa w rozmowę, próba wciągnięcia państwa w taką sytuację, w której zaczniecie udzielać danych osobowych na swój temat, no a później oczywiście celem tego ataku jest okradzenie państwa.
No właśnie, jak to wygląda z tymi SMS-ami? Bo no ktoś mi napisał SMS, ja go otrzymałem i... I co, ja teraz jakbym na niego odpowiedział, to ktoś do mnie zadzwoni?
A to zależy, bo schemat ataku może być różny i może być tak, że sama próba odpowiedzi na tego SMS-a wygeneruje już jakąś należność finansową, ponieważ może być to numer płatny. Może też być tak, że rzeczywiście ktoś się odezwie, że już nawiążemy z kontakt i oczywiście ta próba kontaktu będzie później prawdopodobnie przekierowana na inne platformy, na takie, które dają atakującym większe możliwości. Ale proszę państwa, proszę bardzo uważać. Sama próba odpowiedzenia na takiego SMS-a albo oddzwonienia na ten numer telefonu może spowodować, że na państwa rachunku pojawi się poważna kwota.
Na co powinniśmy zwrócić uwagę? No ktoś mi pisze, hej, jestem Soren.
Kto to jest Soren?
Kto to prawda? Jest Soren? Co to za imię, prawda? No i ten numer zaczyna się, jest plus 48 normalnie, czyli nasz kierunkowy, ale 459.
Tak, może być to numer jeden z nowych numerów, bo operatorów, dlatego że starych operatorów, dlatego że te pule numerów się wyczerpują. Pojawiają się nowe pule telefonów, numerów telefonicznych i nie jesteśmy w stanie na tej podstawie ustalić. Oczywiście moglibyśmy sprawdzić w internecie, bo można to zrobić, z jakiego kraju pochodzi ten numer telefonu i od jakiego operatora. Jest to możliwe.
A co z tymi zagranicznymi telefonami? No bo ktoś do nas dzwoni z zagranicy. Granicę odebrać, czy nie?
Proszę państwa, to zależy. No, w ostatnim czasie, oczywiście, jeżeli państwo macie kogoś z rodziny, kto jest za granicą, to zawsze to budzi taki niepokój. Odebrać, nie odebrać, nie odbiorę. Może to ktoś właśnie z rodziny kontaktuje się z innego numeru telefonu. Musicie państwo wiedzieć, że w ostatnim czasie nasiliły się próby kontaktów z nami z różnych numerów zagranicznych, w szczególności Wielka Brytania oraz inne kraje pozaeuropejskie. To jest taka próba wciągnięcia nas w sytuację, w której celem ostatecznym atakujących jest okradzenie nas, ale sam schemat przebiega w taki sposób. Odbieramy telefon, odzywa się do nas automat, który mówi, że ma dla nas bardzo atrakcyjną ofertę pracy, na przykład za 200-300 euro za godzinę. I pada propozycja, żeby, jeżeli jesteśmy zainteresowani, to żeby rozmowę przełączyć na przykład na WhatsApp albo na inny komunikator. Dzieje się tak dlatego, że w ostatnim czasie prawo telekomunikacyjne zostało uszczelnione w Polsce i operatorzy telekomunikacyjni mają obowiązek blokowania rozmów z numerów telefonów, które zostały zgłoszone jako próby oszustwa. I rzeczywiście dzieje się to szybko, operatorzy reagują bardzo szybko, a w związku z tym te ataki przyniosły się do innych krajów, w szczególności pozaeuropejskich. Tam można zmieniać bardzo łatwo, bardzo szybko te telefony, ale proszę zauważyć, że potem jesteśmy przekierowywani na WhatsAppa. Czyli w tym momencie jakby wypadamy z sieci telekomunikacyjnej, która jest pod nadzorem jednak kraju, prawda? No i nagle wpadamy w jakąś strefę prywatną, a tam mogą się dziać już przeróżne rzeczy.
Jednym słowem, jeżeli ktoś proponuje nam przejście na komunikator jakiegoś WhatsAppa, jakiś Messenger albo innego Signala, no to powinniśmy być bardzo ostrożni.
Tak jest.
Czy my jesteśmy w stanie dzisiaj, one są coraz lepsze, automat wyłapać, zrozumieć, że mówi do nas automat, a nie żywy człowiek?
Jak państwo odbierzecie 5-10 takich telefonów, to będziecie po pierwszych 3 sekundach rozpoznawali tego typu rozmowy, tak jak było z panelami fotowoltaicznymi. Nie pamiętam, jak się nazywał ten bot, który do nas dzwonił, ale było tam kilka takich charakterystycznych. Da się to, proszę państwa, oczywiście wychwycić. Natomiast jakby można wskazać taką ogólną wskazówkę. Jak telefon jest niejasny, zawiera jakąś ofertę, która też jest niewiadoma, dzwoni do nas automat z zagranicznego numeru, proszę państwa, od razu możecie państwo śmiało założyć, że to jest próba ukradzenia. Ale co jest istotne, samo odebranie telefonu niczym państwu nie grozi. To znaczy przez fakt, że państwo odbierzecie tą rozmowę, nic się nie stanie. Gorzej będzie, jeżeli dacie się jednak skusić i pójdziecie za tą ofertą, za tą rozmową.
Ja zwykle automat oszukuję w ten sposób, że mówię: Grażyna stłukła słoik z konfiturami. I automat wtedy mówi, że nie będzie tak ze mną rozmawiał. Ja mówię: teraz wisi do góry nogami. I momentalnie następuje rozłączenie, bo jeszcze system nie jest w stanie tego wyłapać.
Często jest też tak, że to nie jest 100% automat, tam jest po prostu osoba, która ma zaprogramowane 6-8 guzików z typowymi odpowiedziami. Oczywiście nie jest w stanie odpowiedzieć na takie zagajenie. Bardzo dobra metoda. Dowcipna, wesoła. Proszę państwa, nie powinniśmy dać się doprowadzić do jakiegoś takiego stanu, żebyśmy się bali odbierać telefony. Jeżeli państwo macie taką metodę, dlaczego nie? Proszę pamiętać tylko, nie dajcie się państwo wciągnąć w tą rozmowę. Nie idźcie dalej. Jak zakończycie to połączenie bez żadnego wpuszczania czy udzielania informacji, ale tu trzeba być ostrożnym. Jeżeli traficie państwo na osobę sprytną, to jeżeli zaczniecie z nią rozmawiać, to może się okazać, że powiecie państwo więcej niż chcielibyście. Więc też trzeba z ostrożnością podchodzić do takich sytuacji.
Trzeba uważać, żeby się na coś nie zgodzić, prawda?
Tak
to, jest. To jest duży problem, żeby nie powiedzieć za dużo tak albo w nieodpowiednim momencie.
Tak jest.
No dobrze, skoro o komunikatorach rozmawiamy, różne rodzaju, to mamy jeszcze oszustwo matrymonialne. I tutaj sytuacja się komplikuje, no bo żołnierz, prawda, z Afganistanu, który pisze i przelej mi pieniądze na bilet, rozkochuje w sobie kogoś, na przykład. To już znamy, ale są jeszcze inne sytuacje.
Tak, proszę państwa, część z tych rzeczy już jest znana oczywiście nam również. Ta amerykański żołnierz albo amerykańska żołnierka próbująca wrócić z Afganistanu, potrzebująca pieniędzy na operację. Ale proszę państwa, te działania oszustów są bardzo często rozbudowane. Oni potrafią pracować nad swoją ofiarą miesiącami i proszę mi wierzyć, zresztą państwo pewnie o tym słyszeliście, w 2024 roku pewna kobieta została oszukana przez Brada Pitta, właściwie przed osobę. Tak, i 850 tysięcy euro, proszę państwa, niestety zostało tej osobie skradzione. Ale ja mam taką też sytuację z naszego podwórka. Zwróciła się do mnie ostatnio kancelaria prawna z prośbą o pomoc. Otóż sytuacja wyglądała tak. Młody człowiek, który poznaje w komunikatorze przez internet jakąś dziewczynę, tak mu się przynajmniej wydaje, nawiązuje z nią znajomość i ta znajomość jest na początku taka ciepła, ta osoba jest miła, rozmawiają, budują relacje. W pewnym momencie ta relacja zaczyna mieć takie przekierowanie w kierunkach z podtekstami seksualnymi. No i niestety to jest młody człowiek, który daje się to wciągnąć. Po pewnym czasie zaczyna otrzymywać nagie zdjęcia od tej, jakby się wydawało, osoby. No i w pewnym momencie niestety się rewanżuje tym samym, czyli wysyła swoje nagie fotografie. A poza tym ta komunikacja między nimi jest taka bardzo intensywna, bardzo...
Bardzo intymna.
Bardzo intymna. I co się okazuje? Po tygodniu odzywa się szantażysta, który żąda od rodziny pieniędzy za to, że nie ujawni tych zdjęć oraz nie ujawni treści tych rozmów, a mamy do czynienia z bardzo młodym człowiekiem. I co w tej sytuacji zrobić?
No właśnie. No bo już mleko się rozlało, można powiedzieć.
Tak jest.
Ktoś tam po drugiej stronie jest, prawda?
Tak jest i dysponuje takimi rzeczami, jakich mowa. Proszę państwa, temat jest trudny. Ja państwu nie odpowiem, co zrobić w takiej sytuacji, ale z całą pewnością, proszę państwa, należy poszukać pomocy prawnej w szczególności, żeby zorientować się, jakie w ogóle państwo macie możliwości. A proszę wiedzieć, musimy o tym wiedzieć, że namierzenie osób, które dokonują tego typu oszustw, jest bardzo, bardzo trudne. Jeśli rozpoczniemy w związku z tym batalię prawną, no to będzie trzeba pójść na policję, założyć sprawę, a policja będzie żądała zebrania dowodów. I teraz państwo będziecie musieli policji przekazać te bardzo często intymne i bardzo trudne informacje. No i teraz pytanie, warto to zrobić, czy nie warto tego zrobić? Ale z drugiej strony nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie i do czego dojdzie w tym szantażu. proszę Państwa, pomoc profesjonalistów, to znaczy jakaś pomoc prawna, wtedy decyzja, co z tym fantem zrobić, ale w zasadzie powinniśmy działać już dzisiaj wszyscy, zanim mleko się rozleje, to znaczy rozmowy z naszymi młodymi ludźmi, dlatego że oni padają często ofiarami tego typu ataków. Ja sam, jak usłyszałem o tej historii, natychmiast usiedliśmy z żoną, z naszymi nastoletnimi dziećmi i długo na ten temat rozmawialiśmy, właśnie na temat budowania relacji, na temat zaufania. Są sygnały. Można dzieci na to uczulić. Jeśli ktoś bardzo szybko przechodzi do takiej intymnej relacji, deklaruje miłość, jeżeli unika kontaktu osobistego, jeżeli pokazuje zdjęcia, ale to są bardzo określone zdjęcia w bardzo dziwnych sytuacjach i przede wszystkim próbuje wyciągnąć informacje, to są sygnały mówiące o tym, że trzeba z dużą ostrożnością do tego podejść. Musimy dzisiaj uczulać naszą młodzież, nasze dzieci, żeby one były bezpieczne w tym, co robią.
Profilaktyka i rozmowa. Rozmowa to podstawa. Trzeba się przed takimi sytuacjami zabezpieczać przed, a nie po, bo bardzo często później zlokalizowanie kogoś takiego, kto nas szantażuje, to chyba graniczy z cudem, prawda, w dzisiejszym
jest
świecie.
Jest bardzo trudne. Jest bardzo trudne.
Kolejne oszustwa, z którymi mamy do czynienia w internecie, sklepy. Pojawiają się takie reklamy sklepów, które upadają, tak to należy określić. Musimy zamknąć swój biznes, ponieważ podatki nas wykańczają. Musimy zamknąć swój biznes, bo nie mamy klientów. Wyprzedajemy towar bardzo tanio, za połowę ceny, za ułamek ceny. Polski sklep, polski producent.
I prosimy Państwa o pomoc. Możecie
Dokładnie.
Pomóc upadającej polskiej firmie, jeżeli odkupicie od nas towar po atrakcyjnej dla Państwa
Bo
ceny.
Musimy zapłacić podatki, bo nie tak mamy jest. Pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. No i się okazuje, że to polskie firmy z Chin.
No właśnie, proszę Państwa, nazwy i marki takie jak Sawicka Moda, Kowalska Moda, Ewanowak Store, Janina z Warszawy. I rzeczywiście takie działalności są założone, ale jak Państwo zrobicie małe badanie, to okaże się, że za tymi markami stoją chińskie firmy założone często w Hongkongu. Proszę Państwa, jest pewien pozytyw całej tej sytuacji. Najprawdopodobniej, jeżeli zapłacicie, to dostaniecie Państwo jakiś towar. Ale musicie mieć świadomość, że w takich sklepach oferowane są na przykład spódnice albo sukienki po 150 zł. I to jest dokładnie ten sam towar, który na wschodnich, azjatyckich rynkach dostaniecie za 20 zł, za 10 zł. A więc on będzie bardzo słabej jakości. No i po prostu będzie tani, a Państwo wydacie na to ogromne pieniądze. Charakterystyczna rzecz, prawda? Wszyscy próbują żerować na naszych emocjach. Próbują nas zachęcić do pomocy i my oczywiście w dobrej wierze czasami nawet staramy się pomóc, ale proszę Państwa, trzeba być dzisiaj bardzo wyczulonym na tego typu sytuacje.
Często na stronach tych sklepów, tych fałszywych sklepów są numery telefonów. Można spróbować zadzwonić.
Można.
Okaże się, że taki numer nie istnieje.
Może tak być, ale jak ktoś dobrze przygotuje kampanię, to być może nawet ktoś się odezwie. Wątpię, żebym mówił w języku polskim. Wiecie Państwo, dzisiaj założenie telefonu z dowolnego kraju jest bardzo proste. Przez internet można to zrobić, ale jednocześnie ma pan redaktor absolutną rację. Prawdopodobnie sam telefon wystarczy. Można spróbować znaleźć dane rejestrowe oczywiście takiej firmy. Proszę Państwa, należy też się kierować opiniami. Tak? Bo my często ostrzegamy się, to jest bardzo dobry trend. Ktoś da się oszukać, więc natychmiast informuje innych, słuchajcie, uważajcie na tego typu sytuacje. Główne niebezpieczeństwo skorzystania z takiej transakcji polega na tym jednak, że przepłacimy za towar, a w sytuacji, kiedy okaże się, że zostaliśmy, że ten towar nam nie odpowiada, jest nieodpowiedniej jakości, to będziemy mieli ogromny problem z jego zwróceniem, dlatego że wtedy się nagle okaże, że żeby ten towar zwrócić, należy go odesłać do Hongkongu. Na przykład.
No i właśnie, i pisać na berdyczów wtedy sobie można. Można zweryfikować taką stronę jeszcze w inny sposób. Bardzo często te sklepy internetowe chwalą się tym, że działają 20, 30, 15 lat. No ale my możemy sprawdzić, kiedy ta domena została wykupiona.
Tak, jeżeli ktoś z Państwa ma takie umiejętności albo wie, jak to zrobić, to rzeczywiście w polskim systemie DNS pod adresem dns.pl, jeżeli wpiszecie nazwę domeny, to otrzymacie informację, kiedy ta domena została założona. W wielu przypadkach przekonacie się Państwo, że te domeny mają 2 miesiące, 3 miesiące albo nawet krócej. Proszę Państwa, my mamy dosyć niewdzięczną rolę z redaktorem.
No właśnie, bo trochę straszymy, prawda?
No właśnie, straszymy, a jednocześnie nie chcielibyśmy Państwa zniechęcić do korzystania z nowych technologii, bo one jednak bywają dobrodziejstwem, więc należy sobie zadać pytanie, jak bezpiecznie kupować w internecie, a w szczególności jak bezpiecznie zapłacić, żeby w sytuacji, w której jednak zostaniemy oszukani albo wprowadzeni w błąd, nie stracić pieniędzy. Panie redaktorze, pytanie do pana. Jaką formę płatności wybrałby pan?
Kartą kredytową.
Kartą kredytową.
Kartą kredytową wydaje mi się to najbezpieczniej, bo jakkolwiek to nie brzmi, płacimy nie swoimi pieniędzmi.
Tak jest, proszę państwa, pan redaktor wie o tym, ja również wiem. Szanowni państwo, przez pewien czas była taka nagonka w internecie. Nie płać kartą, ktoś dane karty wyciekną, ktoś za ciebie, ktoś będzie mógł tą kartą potem operować w internecie. Rzeczywiście najbezpieczniejszymi formami płatności dzisiaj są karty. I te debetowe, i te kredytowe. Te kredytowe są lepsze. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze one mają lepsze ubezpieczenie. Bardzo często jest tak, że to ubezpieczenie jest tego rodzaju, że jeżeli państwo zostaniecie oszukani i zgłosicie, że nie wy autoryzowaliście dany przelew, to dostaniecie wszystkie pieniądze z powrotem. Ale w ogóle za kartami i płatniczymi, powiedzmy sobie, stoi mechanizm chargeback. On jest usankcjonowany prawnie. Jeśli państwo zostaniecie oszukani, a zapłaciliście kartą kredytową, przeprowadziliście operację z minimalnym wysiłkiem jako konsument, sprawdziliście państwo, że towar jest rzeczywiście, że jest firma działa przynajmniej od jakiegoś czasu, były pozytywne opinie, oczywiście to, co jest w naszej mocy, to wtedy możecie państwo zgłosić to jako oszustwo. I teraz uwaga, bank ma obowiązek zgodnie z przepisami prawa zwrócić państwu te pieniądze w przeciągu 24 godzin. I co ciekawe, jeśli zapłacicie państwo kartą kredytową, to zapłaciliście nie swoimi pieniędzmi. W związku z tym, nawet jak jesteście oszukani, to nie wasze pieniądze przepadły. Oczywiście, gdybyście nie złożyli operacji chargeback, to musielibyście je zwrócić, ale jeżeli zgłosicie oszustwo, zgłosicie właśnie operację chargeback, to wówczas bank odda państwu te pieniądze.
Jeszcze jeden przypadek oszustw mamy na sam koniec. I co ciekawe, to takie oszustwa, które chyba są najgorsze, bo one pojawiają się na platformach, na których są sprzedawane gry i wydawałoby się, że wszystko jest sprawdzone. A ostatnio pewien przypadek był, taka platforma na S. I do czego tam doszło?
Proszę państwa, chodzi o jedną z uznanych platform, która sprzedaje gry. Zresztą dotyczy to tak naprawdę, proszę państwa, nie tylko platform z grami, ale dotyczy to wszystkich systemów dystrybucji i oprogramowania. I rzeczywiście, proszę państwa, trzy ostatnie miesiące, to są trzy, w trzech kolejnych miesiącach tego roku pojawiła się informacja, że na jednej z takich platform pojawiły się gry, które zawierały w sobie wirusa typu Infostellar. Taki wirus po uruchomieniu na państwa komputerze będzie próbował ukraść zapisane w konfiguracji programów i państwa komputera hasła. I jeśli zostanie uruchomione, to najprawdopodobniej mu się uda. I proszę sobie wyobrazić, że pobieracie państwo grę z platformy, która jest uznana, a potem się okazuje, że macie tam wirusa. Na szczęście, jeśli tylko taka sytuacja zostanie stwierdzona, to ta platforma oczywiście informuje swoich klientów o tym, że takie zdarzenie miało miejsce, ale na przykład chociażby sytuacja z marca z tego roku, gra się nazywała Pirate Fee i pobrało ją 1500 osób. 1500 osób uruchomiło na swoim komputerze wirusa, który próbował ukraść im hasła i prawdopodobnie mu się udało.
I co zrobić w takiej sytuacji? Szybko zmieniamy hasła?
Proszę państwa, oczywiście szybko zmieniamy hasło, to jest jakby jeden element, drugi skanujemy nasz komputer programem antywirusowym, ale również w tym przypadku warto pamiętać o tym, że lepiej zapobiegać niż potem się leczyć. W związku z tym, tak jak w każdej innej sytuacji, jeśli pojawia się nowa gra i ona jest darmowa i ona jest nowiutka, zupełnie nieużywana przez innych użytkowników, nie stańcie się państwo beta testerami. No, bo narażacie się na ryzyko. Jeśli chcecie pobrać jakąś grę i pobawić się nią, poczekajcie, aż ona przez kilka miesięcy będzie dostępna. Oczywiście mówimy o programach, które należą do firm, które nie są znane, bo dużym firmom to się nie zdarza, tak? Natomiast mali deweloperzy gier, no niestety takie rzeczy im się zdarzają. Czasami te firmy próbują się bronić, twierdząc, że ktoś się włamał do ich systemów, ale czasami, tak jak w przypadku tej gry Pirate Fee, okazuje się, że sprawa jest prawdopodobnie od samego początku do samego końca nastawiona na to, żeby ludzi okraść.
No właśnie, oczy dookoła głowy. Tak należałoby chyba podsumować naszą rozmowę.
I ostrożność.
Nie straszymy,
nie.
Ostrzegamy. Nie zniechęcamy, ostrzegamy. Ostrzegamy to nasze hasło. Pan Rafał Cichocki, kierownik Centrum Cyberbezpieczeństwa Morskiego, Uniwersytet Morski w Gdyni. To był mój dzisiejszy gość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu.
Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia w kolejnym radiowym poradniku medialnym.
Radiowy poradnik medialny.